mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Ucieka Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Umiem robić tylko to. Odnawiam duszę.
Radio Kołobrzeg. Kwadrans z historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg.
Kwadrans z historią. Cośrodowe spotkanie na antenie Radia Kołobrzeg. Kłania się Państwu Robert Dzięba. Witam serdecznie. No i zaczniemy od suplementu. To się w audycji rzadko nam zdarza, aczkolwiek różne części już w kwadransie z historią były, bo tydzień temu mówiłem Państwu o Edmundzie Kopiju, 14-letnim bohaterze walk o Kołobrzeg, synie pułku, 10 pułku piechoty z 4 dywizji piechoty. I proszę Państwa, ukazała się w środę audycja na antenie radia Kołobrzeg. I okazało się, że rodzina nie usatysfakcjonowana do końca werdyktem, czyli że Edward Kopi jednak nie walczył o Kołobrzeg. Już Państwu powiedziałem trochę wyprzedzająco, bo ostatnio w trochę innym kierunku to poszło. No bo okazało się, że według zachowanych dokumentów Edward Kopi odniósł rany w Jastrowiu. Rodzina ruszyła na przeszukanie domowych archiwów. I to naprawdę wszechstronnie. I znalazła prasę. Znalazła także życiorys Edwarda Kopija, podpisany własnoręcznie. I proszę Państwa, ja go przeczytam. Co prawda nie wszystkie rzeczy, które tu są napisane, bo życiorys był pisany w latach 70. No nie wszystkie tutaj te elementy, one, ja zaraz Państwu o tym powiem, są że tak powiem, właściwe. Ale pisze Edmund Kopi tak. Urodziłem się 20 listopada 1931 roku w Zaułku, województwo wołyńskie, obecnie ZSRR, z ojca Zenona i matki Antoniny z domu Badowskiej. Do roku 1944 mieszkałem przy rodzicach w miejscu urodzenia. W roku 1944 rozkazem generała Sierczewskiego wcielony zostałem jako nieletni w szeregi 1 Armii Wojska Polskiego do 4 Dywizji 10 Pułk Piechoty 2 Batalion. Wraz z ojcem przeszedłem szlak bojowy aż do Kołobrzegu. Dwukrotnie ranny na Wale Pomorskim. W walkach o Kołobrzeg zginął ojciec. W dwa dni później, 18 marca 1945, po ciężkim zranieniu utraciłem nogę. Po wyjściu ze szpitala wracam do swojej jednostki przemianowanej na KBW, w szeregach której walczyłem z reakcyjnym podziemiem. W roku 1947 zdemobilizowany podjąłem pracę w Krakowie, kończąc maturę, a następnie studia ekonomiczne. Do roku 1953 Od roku 1953 pracuję w jednostkach uspołecznionych na stanowiskach kierowniczych. Od roku 1963 ze względu na stan zdrowia przeszedłem na rentę. Posiadam 14 odznaczeń polskich i radzieckich, w tym Order Krzyża Grunwaldu i Virtuti Militari. Tak wygląda życiorys tego człowieka. I co, proszę Państwa, z tego wynika? I to wynika, że dziennikarze przekroju nie dość, że przekręcili nazwisko Edmunda, to proszę Państwa jeszcze napisali o jego pierwszej ranie pod Jastrowiem. A on na Wale Pomorskim, idąc na Kołobrzeg, doznał aż dwóch ran. I trzecia, odniesiona w Kołobrzegu, okazała się dla niego tragiczna w sensie takim, że amputowano mu nogę. Tak więc, proszę Państwa, tak właśnie wygląda historia, zawiła historia tych ludzi. Gdyby nie ten życiorys, to byśmy nie zrozumieli w ogóle tych faktów, bo one nigdzie nie są odnotowane. I to, że Świerczewski zmobilizował go do wojska, również jest nieprawdą. Nie mobilizowano nieletnich. On był synem pułku. Natomiast tutaj najprawdopodobniej, żeby uzyskać dodatkowe świadczenia, zrobił z siebie młodego żołnierza. I to przeszło, proszę Państwa. Tak też się robiło. Co nie budzi wątpliwości, że uwaga, walczył w mundurze, służył w mundurze, był w siłach zbrojnych, a więc zgodnie z tamtymi przepisami mógł być traktowany jak żołnierz. Jego zabicie byłoby również, co do zasady, traktowane zgodnie z zasadami pola walki. Tak? Umundurowany członek formacji militarnej, oficjalnej, związanej z państwem polskim. I to cała historia. Dla nas ważne jest to, że faktycznie był w Kołobrzegu i widać, że został zraniony na koniec walk o Kołobrzeg. To, co budziło wątpliwości i kazało nam, bo ja taką glosę wyłoniłem, że trzeba zajrzeć do Centralnego Archiwum Wojskowego. Rodzina zajrzała do archiwum rodzinnego i mamy w tej chwili taką właśnie informację, która pozwala nam również powiedzieć, że w kołobrzeskiej ziemi spoczywa Edmund Kopi, bohater walk o Kołobrzeg, który w tej wojnie, w tej bitwie odniósł ranę nogi i tę nogę w tej walce, proszę Państwa, stracił.
Kwadrans z historią.
A tym razem w kwadransie z historią dzisiaj chciałem namówić Państwa na spacer po Kołobrzegu, bo muszę powiedzieć, że ja ostatnio taki odbyłem. I to jest spacer nie śladami tutaj w centrum historii, czy gdzieś tam na zewnątrz, ale proszę Państwa, po tak zwanym centrum Kołobrzegu. Niestety w tym naszym centrum Kołobrzegu mamy ile? 5 zabytków? 6? Naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć, bo większość z nich rozebrano. I tak to niestety jest. Natomiast potem jakoś te zabytki, które miały swojego właściciela, jakoś przetrwały. Bo proszę zobaczyć, co się zachowało w centrum. No, średniowieczna kamieniczka, pałac Braunschweigów, wieża ciśnień, ratusz, relikty średniowiecznych fortyfikacji z basztą lądową i tak dalej. Kościoły czy spichrze? No, nie wszystkie spichrze przetrwały. No, w każdym razie mamy pojedyncze obiekty lub wręcz zespoły kamienic na zewnątrz Śródmieścia i na działkach w Kołobrzegu. Jak to się stało, proszę Państwa, że w centrum nie, a tam tak? No odpowiedź jest prosta. Nie rozbierano nieruchomości zajętych przez wojsko lub uważanych za ważne, tudzież strategiczne z punktu widzenia Armii Czerwonej. Nie rozbierano również budowli, które miały właścicieli i które były zamieszkiwane w latach 40. Wreszcie nie rozbierano budowli, które włodarze wpisali na listę rokujących. Państwo myśleliście, że na listę rejestrów zabytków. Nie. Rokujących do odbudowy. Czyli takie, które mogłyby być zamieszkane. Bo już w latach 50. ten problem zaczął istnieć coraz bardziej. Gdy on, proszę Państwa, zaistnieje po podjęciu 13 listopada 57 roku uchwały przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów o odbudowie Kołobrzegu, to już tego nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że zdarzały się tu przypadki tak zwanego partyjnego sabotażu ze strony różnej maści stachanowców czy nadgorliwców. No bo jak była norma dostarczenia cegły rozbiórkowej, to starano się ją wyrobić. A co rozbierano, to już dla rozbierających nie miało większego znaczenia, bo przecież nie oni za to odpowiadali. Tak więc zaczęto rozbierać zdrowe budynki nadające się do odbudowy. A jakże? A przecież kogo to interesowało? Zanim zareagowano, to nie było połowy miasta. Natomiast warto też zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że zagrożenie zawaleniem się danych nieruchomości było na tyle realne i dość duże, że na listę trafiła nawet Kołobrzeska Katedra. Listę do rozbiórki, proszę Państwa. Uratowała ją interwencja pierwszego prezydenta Stefana Lipickiego. Groziła zawaleniem, to się rozbiera. Nie brakowało ludzi, którzy zginęli w ten sposób. A strach w Kołobrzegu przed walącymi się ruinami był na tyle duży, że tu chodzono środkiem ulic, bo tam było najbezpieczniej. Niedawno rozmawiałem z doktorem Markiem Mućkiem, który mówi, że w Białogardzie, jak byli Kołobrzeżanie, to było ich łatwo rozpoznać. Jak Państwo zapytacie? No to ja odpowiem. No, można było ich rozpoznać, bo chodzili środkiem ulic. Ja Państwu podróż, bo wróćmy do tematu, proponuję rozpocząć przy ulicy Granicznej. A tam znajduje się przepiękna secesyjna kamienica, ulica Graniczna 4. Proszę Państwa, jest wpisana do rejestru zabytków. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę. W roku 93 ją wpisano. Secesja w Kołobrzegu. Secesja, szanowni Państwo, zrywa z historyzmem. W Kołobrzegu z tym historyzmem zrywano w różny sposób i często do niego wracano. Tak więc zależy, kto i gdzie budował. Co więcej, w dużej części architektura urzędów regionalnych, rządowych wciąż tkwiła w historyzmie, nawiązując do różnych stylów. Widać tu piękną wić roślinną. Tu już mówię Państwu o ulicy Granicznej, jak pojedziecie, zobaczycie. Są motywy naturalne w postaci piejącego rano koguta i pojawiającej się nocą sowy wraz ze słońcem, wschodzącym i zachodzącym. Secesja to uwielbiała. Proszę Państwa, tutaj, gdy spojrzy się na to, to kamienice w kierunku Alei Świętego Jana Pawła II, bo przy ulicy Granicznej kilka się ich zachowało, już tak dekoracyjne nie są. Tak więc właściciel tego obiektu poszedł właśnie w tym stylu. Na górnej części, na ostatniej kondygnacji, piękne, wspaniałe morskie sfale, ludzka głowa. Tak więc tego rodzaju wątki secesyjne, które są tu w bardzo dużej ilości. Podobnie jak kamienica, aczkolwiek nie w tej formie, przy Alei Pierwszej Armii Wojska Polskiego naprzeciwko jednego z marketów. Tam również te wątki secesyjne są w takiej ilości. Natomiast od strony ulicy Unii Lubelskiej jest piękna kamienica z dekoracjami o charakterze roślinnym i zwierzęcym. W tym dwoma smokami w tym panorze. Można je tam, proszę Państwa, zobaczyć. Przeplecione głowy są dość dobrze widoczne. Widoczne są również elementy eklektyczne z przełomu XIX i XX wieku. Całość tego obszaru może powstawać dopiero po likwidacji rawelinu Bytów, który tutaj wznosił się w ramach twierdzy kołobrzeskiej i jest likwidowany po decyzji o jej nieprzydatności do dalszych działań militarnych w 1873 roku. Ten kwartał ma również zabudowę od strony północnej ulicy Unii Lubelskiej, ale nieco lepiej zachowana i bogatsza o wystrój architektoniczny jest, proszę Państwa, część kwartału przy skrzyżowaniu ulicy Unii Lubelskiej i Katedralnej. Tam naprawdę warto się zatrzymać, na wysokości ogródka jordanowskiego. Elewacja w części parterowej jest boniowana, czyli są tam takie obszary, które mają nawiązywać do architektury militarnej, takie kwadraty bądź inne formy geometryczne przedzielone wewnętrznymi liniami. Natomiast wyżej mamy detale o formie neorenesansowej. Na drugim piętrze ciekawe zdobienia nadproży okien w postaci głów kobiecych lub męskich, natomiast powyżej na uwagę zasługują ozdobne konsolki. Tu również wspólnota mieszkaniowa, podobnie jak przy ulicy Granicznej, dokonała remontu tych kamienic i wyglądają one naprawdę ciekawie. Tak więc warto sobie spojrzeć, bo jest to oryginalna architektura Kołobrzegu początku lat 20, początku XX wieku, a być może tak naprawdę przełomu XIX i XX wieku. Natomiast przychodząc na Aleję Świętego Jana Pawła II, docieramy, czyli idziemy ulicą Katedralną, docieramy, a mijamy wcześniej jeszcze bank. Bank, proszę Państwa, który się znajduje przy ulicy Łopuskiego, no tam fatalnie ten napis, ten plafon zakłóca te piękne filarki, dwa, które prowadzą do wejścia, to tak tylko na marginesie. Ale my idziemy do komendy policji. Jak głosi tłumaczenie nazwy tej instytucji, która istniała tam przed 1945 rokiem, idziemy do sądu obwodowego. Natomiast no tak jakoś się przyjęło. Ja czytałem kiedyś opracowanie językowe dotyczące tych tłumaczeń z języka niemieckiego i próby zrozumienia tego, co tam się mieściło. No co to jest sąd obwodowy, to nam ciężko jest zrozumieć. Amtsgericht, co do zasady odpowiednik obecnego sądu rejonowego. Nawet sądu grodzkiego byśmy powiedzieli, tak? W naszym rozumieniu. Tam właśnie się w tym miejscu znajdował. Komenda powiatowa policji. Na dawnych drzwiach, które obecnie znajdują się w Muzeum Patria Kolbergensis, była data budowy obiektu 1913. Natomiast obiekt w formie modernistycznej, z dekoracją w formie historyzmu, nawiązującą między innymi do klasycyzmu. Bardzo ciekawie to widać. Nad wejściem na uwagę zasługuje, proszę Państwa, dekoracja z pomorskim gryfem nad oknem, nad wejściem głównym. Po bokach gmachu tego głównego od strony prokuratury rejonowej widoczny jest dwuczęściowy herb miasta, również w formie nawiązującej do klasycyzmu. Natomiast piękną ozdobę posiada także wejście boczne. Tu jeden z prokuratorów zwrócił mi uwagę, że faktycznie jest tam barierka, która swoją formą, proszę Państwa, zamienia się w rybę, przypomina wielkiego szczupaka z otwartą paszczą. Fantastyczna sprawa. Ja nigdy nie zwróciłem na to uwagi, ale zwracam Państwu, że można zerknąć tam. Obok przy ulicy Drzymały również znajdują się interesujące pod kątem detalu kamienice eklektyczne. To już XX wiek i również widać tu cechy wczesnego modernizmu. Warto przypomnieć, że styl ten zakładał piękno budowli nie w dekoracji, ale w jej funkcjonalności. Czyli funkcja wyprzedza formę lub też forma następuje po funkcji. No mi tam się podoba się kamienica, proszę Państwa, przy ulicy Drzymały 9. Około 900, rok 1900. Nadproże jednego z okien ma piękną, wspaniałą, męską głowę, nad którą wykonano, proszę Państwa, muszle. Prokuratura, o której wspomniałem. Tu również, jak się tylko odwrócimy, no to mamy przykład kamienicy eklektycznej z elementami neorenesansu, nawiązującego do renesansu północnego, dość popularnego na tym obszarze, proszę Państwa. Takim znamienitym obiektem w tym stylu wybudowanym był przecież Pałac Nadbrzeżny z 1899 roku, dziś nieistniejący. A gdy zerkniemy od strony prokuratury w kierunku ulicy Jagiellońskiej, znowu mamy nawiązanie do bogatej dekoracji secesyjnej, a mowa o kamienicy przy ulicy Wareńskiego 5, gdzie mieściła się przez lata po wojnie apteka. Proszę Państwa, 1904 rok, data zachowała się na tym budynku. A spacer kończę przy ulicy Pomorskiej, dlatego że tam niedawno w wakacje zwróciłem uwagę na cały front wyremontowanych elewacji historycznych, eklektycznych kamienic przy ulicy Pomorskiej. Dochodzą one do narożnika przy skrzyżowaniu ulicy Zwycięzców, gdzie po drugiej stronie, po sąsiedzku, mamy pozostałość Kołbrzeskiego Watykanu. Neogotycka forma proszę Państwa, szkoły i domu parafialnego. Ale także piękna i zdobiona część obiektów, które służyły do wypoczynku. Obecnie po odrestaurowaniu jest to bardziej interesujący zakątek niż ulica Zygmuntowska. I nawet jak pójdziemy, proszę Państwa, i zerkniemy jeszcze, Wiktoria Plac, zachowany plac na obszarze Zielenbergu. A proszę Państwa, na Zielenbergu również ważono sól. A potem obszar ten służył do powstawania zabudowy uzdrowiskowej w czasach, gdy twierdza i uzdrowisko funkcjonowało równolegle w XIX wieku. Ale nawet, proszę Państwa, niżej przy skrzyżowaniu ulic Zwycięzców i Źródlanej mamy piękną, narożnikową, eklektyczną kamienicę. A bliżej Jagiellońskiej nieistniejące, bo zakopane w ziemi źródło solankowe. Tyle historii, a jeden spacer, Szanowni Państwo. I zachęcam, jak będziecie mieli chwilę, żeby się przejść i gdy będzie trochę bardziej świecić słońce. Ja wykorzystałem jesienne słońce przebijające się przez zachmurzone niebo, bo wtedy ładniej widać w oryginalnym świetle, nie w takim żółtawym jesiennym, tę zabudowę miejską. Państwu polecam dobrą pogodę i żeby można było się przejść, zobaczyć, jak wyglądał Kołobrzeg na przełomie XIX, a tak naprawdę na początku XX wieku. Interesująco. To tyle w Kwadransie z Historią. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Kwadrans z Historią. Ciekawostki i tajemnice. Wywiady i opowieści. Historia Kołobrzegu i wsi kołobrzeskiej. Dzieje Księstwa Pomorskiego, Pomorza Zachodniego i historia współczesna. Kwadrans z Historią. Zapraszam Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kołobrzeg. Reklama.
Szukasz trwałego rozwiązania na balkon, taras lub garaż? Metaltech to Twój dostawca profesjonalnych systemów hydroizolacji. Oferujemy szeroki wybór żywic, posadek żywicznych i kamiennych dywanów. Idealnych na tarasy, garaże i balkony. Estetyczne, odporne i szybkie w aplikacji. Zapraszamy klientów do zakupów, a wykonawców do współpracy. Doradzimy, dostarczymy, pomożemy. Budzistowo Kołobrzeska 18. Hurtownia zrzeszona w grupie 4D. Metaltech. Przyjdź, zobacz, działaj z nami.
Lider Meble, Ostaszewscy. Od lat w tym samym miejscu. W Szarych Szeregów 4 w Kołobrzegu. Meble czołowych polskich producentów. Najwyższa jakość w najniższych cenach. Ponad 1000 metrów kwadratowych stałej ekspozycji. Tutaj znajdziesz wszystko do swojego domu. Jesteśmy partnerem Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca. Mieszkasz w okolicy? Do 50 km dostawa już od złotówki. Lider Meble, Ostaszewscy. Ulica Szarych Szeregów 4.
Prowadzisz hotel, pensjonat, apartament? Odwiedź nowy showroom. Hotelowe Tekstylia. Kołobrzeg, ulica Matejki 16. Hotelowe Tekstylia to pościel.